Witam Was, drodzy. Witam szczególnie naszych najważniejszych uczestników dzisiejszej uroczystości, Lubę i Olka. Wspaniale wyglądacie, bardzo podniośle. Drodzy, dzieciaki na podwórku bawiły się w ślub. Kaśka postanowiła, że będzie młodą panią, miała najwięcej do powiedzenia. Jasia oddelegowała do roli młodego pana. Znaleźli się również świadkowie, goście. Nikt jednak nie chciał być pastorem, żeby udzielić ślubu. Szukali długo, w końcu znaleźli podwórkową ciapę. Ty będziesz pastorem. No, musiał się zgodzić. Stanęli wszyscy, pastor stoi przed młodymi, stoją, czekają. I w końcu ktoś mówi z boku: ty, pastor, powiedz coś. A on taki przerażony: ja nie wiem co. Ktoś drugi zrzucił: to może zacytuj jakiś werset biblijny. A on mówi: ale ja nie wiem jaki, nie znam. No to przypomnij sobie coś. Kaziu, ciapa podwórkowa, szukał w pamięci, nagle oczy mu się rozjaśniły. Przypomniał sobie jeden, jedyny werset, który pamiętał: ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie od dzisiaj wiadomo, że dzieci są najbardziej wnikliwymi obserwatorami życia. Także doskonale wiedzą, czym jest miłość, choć nie wyrażają tego górnolotnymi słowami. Benek, lat 4, powiedział: miłość jest wtedy, gdy dziewczyna się perfumuje i gdy chłopak skrapia się wodą kolońską, potem się spotykają i wąchają nawzajem. W naszej, nazwę to, hollywoodzkiej kulturze. Dlaczego hollywoodzkiej? Bo kształtowaną przez Hollywood, kształtowaną przez obrazy wszystkich Holly, Bolly i tych wszystkich innych Woodów, w tej naszej kulturze papierowej, cienkiej, byle jakiej, miłość właśnie wyraża się na poziomie zapachu, wyglądu, pocałunków czy seksu. Niestety. Wszystko sprowadza się do odczuwania miłości w naszej kulturze, do tego, co ja z tego mam. I im więcej z tego będę miał, tym jest lepsza miłość. Im gorętsze uczucie, tym wspanialsza miłość. I myślę sobie, chyba tak jest w porządku. Uczucia w miłości są bardzo ważne i Bóg uzdolnił nas do tego, abyśmy dzielili się uczuciami, abyśmy karmili się uczuciami. To uczucie miłości, odczuwanie miłości jest przecież motywem dzisiejszej uroczystości. Spotkali się, zakochali w sobie i zdecydowali, że my dzisiaj tutaj będziemy. Też to czujecie? Love is in the air? W końcu to uczucie przecież stało się jednym z głównych powodów, dla których Luba i Olek wstępują dzisiaj w związek małżeński, są w głównej roli. Kochani, pragniecie zawrzeć związek małżeński. Małżeństwo jest instytucją ustanowioną przez samego Boga na samym początku, w czasie stwarzania. Jest jedną z fundamentalnych instytucji cudu Bożego stworzenia. Więcej jeszcze, na kartach Słowa Bożego Pan Jezus Chrystus małżeństwu dodał jeszcze głębsze znaczenie. Oprócz tego, że jest to instytucja stworzona przez Boga, Chrystus podniósł ją niebotycznie wysoko w swoim znaczeniu i zrozumieniu. Gdyby tak przerzucać kartki Biblii, to z zaskoczeniem zauważymy, że często znajdziemy różne odniesienia do małżeństwa, zarówno na kartach Starego Testamentu, jak i na kartach Nowego Testamentu. W wielu księgach ta metaforyka małżeństwa wyraża głębię i subtelność duchowego związku. Najpierw Boga z Izraelem, a potem Chrystusa z Kościołem. Jak bardzo wyniesiony jest autorytet małżeństwa jak bardzo wyniesiony jest autorytet tego związku. Wskazuje to na świętość, trwałość i niezmienność małżeństwa. Wbrew naszej kulturze, wbrew temu, co jedna z popularnych śpiewaczek śpiewała: wyjdę za mąż, zaraz wracam. Bóg, tworząc instytucję małżeństwa, powołuje męża i żonę do jedności duszy i ciała. Do tego, by wspólnie mogli doświadczać miłości. Miłości, o której mówi Słowo Boże, a nie miłości, której uczy nas kultura. Ta szczególna jedność sprawia, że małżeństwa chrześcijańskie, które chcą żyć w mocy Ducha Świętego, potrafią i pragną darować sobie wzajemny szacunek, chcą i potrafią darować sobie miłość, pociechę, opiekę, poczucie wartości w najtrudniejszych momentach życia. Lubo i Olku, pozwólcie, że tak się do was zwrócę. Dobrze robicie, rozpoczynając swoje wspólne życie tutaj w domu modlitwy, oczekując błogosławieństwa od Boga. To będzie warunkowało wasze szczęście. To będzie warunkowało trwałość waszego małżeństwa. Gdzieś przeczytałem taką definicję małżeństwa. Chcecie wiedzieć jaką? Posłuchajcie. Ktoś pisał tak: małżeństwo jest wtedy, gdy zgadzasz się spędzić resztę życia śpiąc w zbyt ciepłym pokoju obok kogoś, komu zawsze jest za zimno. Pochylmy się nad tą definicją przez chwilę. Tutaj jest mowa o tym, że nie zawsze jest tak, jak chcesz. Nie zawsze będzie tak, jak ci się wydaje, albo jak tego oczekujesz. I coś z tym trzeba zrobić. W takiej sytuacji uczucia, nawet te najgorętsze, te największe porywy serca, niestety nie wystarczą. Potrzeba czegoś wiele więcej niż tylko najgorętszych porywów serca, jeżeli jest nie tak, jak ja bym tego chciał, nie tak, jak ja bym się tego spodziewał. Będzie trzeba czegoś o wiele, wiele więcej. Czego więc trzeba? Na całe szczęście Pismo Święte daje nam prostą i jasną odpowiedź. Chciałbym odwołać się do znanego, chyba nam wszystkim tutaj zebranym, hymnu miłości. Tak nazywamy 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Hymn o miłości. Niektórzy z nas nawet, podejrzewam, znają ten tekst na pamięć. Jeżeli przeczytać ten hymn o miłości, to ku zaskoczeniu ogromnemu 1 Koryntian 13 prawie wcale nie mówi o uczuciach. Spójrz na to. Czytamy tam: miłość jest cierpliwa, szlachetna, miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie jest zarozumiała, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka siebie, nie wybucha gniewem, nie liczy doznanych krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz raduje się prawdą. Wszystko wstrzymuje czy wytrzymuje, wszystkiemu wierzy, wszystkiemu ufa, wszystko przetrwa. Miłość, pisze Paweł, nigdy się nie kończy. To jest miłość, do której chcemy, do wzorca której chcemy się odwołać. To jest miłość, której chcemy się uchwycić. To nie są uczucia. Paweł wcale nie mówi o uczuciach. Opisuje raczej postawy czy zachowania, które wynikają z decyzji. Tak, kocham cię i dlatego, że cię kocham, ten sposób postępuję. Niezależnie od okoliczności, niezależnie od presji, pod jaką jestem. Ponieważ Cię kocham, taki jestem dla Ciebie. To bardzo mocno przekracza limit intuicji, naturalnych odruchów, albo nawet najgorętszego uczucia. To jest kwestia woli i decyzji. Tak właśnie szczerze i niewinne dzieci pojmują miłość. W taki właśnie sposób. Bardzo praktycznie. Nie wdają się w jakieś filozoficzne dywagacje. Dla nich miłość to postawa i postępowania. To sposób bycia w stosunku do osoby kochanej. Kilkuletnia dziewczynka stwierdziła: miłość jest wtedy, gdy mama robi kawę dla taty. Jak ją zrobi, bierze łyk, zanim mu ją poda, żeby się upewnić, że kawa jest w porządku. To jest esencja życia. To jest postawa miłości. Miłość w najlepszym wydaniu to coś o wiele, wiele więcej niż tylko emocje. To coś, co robisz dla ukochanej osoby. W pierwszym liście do Koryntów apostoł Paweł nie prezentuje nam, jak powiedziałem, jakiejś głębokiej, ponadczasowej teologii prawdy o miłości. Jego pozycja, jego tekst jest praktyczny do bólu. Samo życie. Spójrzmy. Miłość jest cierpliwa. Straciłeś kiedyś cierpliwość? Miłość jest cierpliwa nawet wtedy, gdy on nie sprząta po sobie. Miłość jest cierpliwa nawet wtedy, kiedy zostawia ubranie na podłodze, lub nawet wtedy, gdy ona się spóźnia albo wygaduje rzeczy, które wprawiają całe towarzystwo w zakłopotanie. Miłość jest cierpliwa. To jest decyzja. To jest postawa, która wynika z decyzji. Ale dalej Paweł pisze: miłość jest szlachetna. Bo tak właśnie traktuje się kogoś, kogo kochasz. W sposób szlachetny, rycerski. Nawet wtedy, gdy jesteś zmęczony, zmęczona, nawet wtedy, kiedy dokucza rozdrażnienie, nawet pod presją obowiązków, zawsze postępujesz wobec siebie szlachetnie i dbasz o godność osoby kochanej. Zależy ci na niej. Apostoł Paweł pisze: miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz raduje się prawdą. Gdy pod atakami pomówień i plotek chronisz rodzinę przed fałszem. Nie godzisz się na fałsz, który zawsze będzie się wdzierał do Twojego domu. Zawsze. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości i dlatego odrzucasz fałsz, nawet nie zastanawiając się chwilę, żeby to brać pod uwagę. Obce ci karmienie się jadem, podejrzeniami i pomówieniami. Chodzi o prawdę. Miłość raduje się prawdą. Miłość zawsze skłania do wzajemnej ochrony. Począwszy od poczucia bezpieczeństwa kochanej osoby, aż po ochronę jej dobrego imienia. Zawsze. I teraz jako głowa domu właśnie to chcesz darować lubię. Chcesz otaczać ją ochroną, ażeby się czuła bezpiecznie. Miłość zawsze ma nadzieję na to, że jutro będzie wspanialej, piękniej, dlatego chce ci dać to, co najlepsze, ażeby jutro jeszcze będzie piękniej, dać ci więcej. Zawsze trwa w niezmąconym przeświadczeniu, że razem będzie nam najlepiej, bo gdzież może być lepiej wam jak razem. Miłość nigdy nie zawodzi, nigdy się nie poddaje, nigdy się nie obraża, nie jest nafusiana, powiedzielibyśmy. Miłość nie rezygnuje, nigdy się nie poddaje. Nie mówimy to o wzniosłych emocjach, nie mówimy to o poematach, ale mówimy o decyzjach, nawet w najtrudniejszych momentach, o postawie woli. O tym apostoł Paweł uczy. Za chwilę, kochani, złożycie sobie śluby przed Bogiem i wobec nas, świadków, będziecie ślubować dozgonną miłość. Miłość, która was połączy już na zawsze. Słowo Boże wzywa każde z was do tego rodzaju właśnie miłości, do decyzji na zawsze. Chcecie siebie sobie nawzajem darować. Wielu nowożeńców, którzy stają przed ołtarzem, miałem już kilka dobrych okazji, żeby stać twarzą w twarz z młodożeńcami, przychodzą przed ołtarz z przeświadczeniem, że my o miłości, nas chcesz uczyć, jesteśmy ekspertami od miłości. Właśnie dlatego tu jesteśmy. Wydaje mi się, że wiedzą o niej wszystko. W końcu to miłość przywiodła ich przed ołtarz. Wiem, że jesteście ludźmi wierzącymi. Wiem, że szanujecie Słowo Boże. Dlatego właśnie chcę odwołać się do Biblii jako do rozstrzygającego argumentu i zostawić wam właśnie to słowo, abyście mogli wracać do niego i zakorzenić się w nim, zakorzenić własne wspólne życie w tym słowie. Apostoł Jan, który czasem nazywany jest apostołem miłości, pisze, czym naprawdę jest miłość. Mówi, miłość sprowadza się do poznawania Boga na co dzień. Do poznawania Boga. I im bliżej będziecie Boga, im bardziej będziecie chcieli Go poznawać, tym z większą radością będziecie mogli się obdarzać miłością wzajemną. Ona nie generuje się stąd, z serca. Ona generuje się z bliskości z Panem. I tego właśnie życzymy. Apostoł miłości pisał, umiłowani, miłujmy się nawzajem, bo miłość pochodzi od Boga. Kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. I tego wam życzę. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Gdy Jan pisze, nie miłujemy słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą, daje także przykład prawdziwej miłości. To nie deklaracja, to nie pobożne życzenia. Jan pisze, po tym rozpoznaliśmy miłość, że On oddał za nas swoje życie. My także powinniśmy oddawać życie za bliskich. Jesteście gotowi na to? Taki właśnie jest nasz wzór. Do tego się odwołujemy. Tu chcemy się zakorzenić. Mężowie, uczy apostoł Paweł, miłujcie swoje żony tak, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Ty wiesz, Olek, co to znaczy ryzykować życiem. A teraz Bóg cię zachęca do tego, aby oddać życie dla Luby. Miłość powinna być czymś, co inni mogą łatwo dojrzeć. Nie muszą wnikać, nie muszą się domyślać, ale po prostu życie zakochanych narzuca im jeden jedyny wniosek. Jaś bawił się w przedszkolu, nagle podnosi rączkę i pyta opiekunkę, czy mogę narysować moją mamę? Mój tata bardzo ją lubi. Skąd to wiedział? Miłość wyraża się postawą, która wynika z twojej decyzji. I tego życzymy wam z całego serca. I o to chcemy się modlić. Skłońmy głowy w modlitwie. Panie drogi, dziękujemy za twoje słowo, za to, że twoje słowo daje nam podstawę do tego, aby uchwycić się praktycznej rady, aby żyć zgodnie z tym, czego uczysz. Amen. Przystąpimy teraz do ceremonii zaślubin. Chciałbym, abyście